Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do bezkompromisowości wobec grzechu i wyrozumiałości dla ludzi zachęcił wiernych Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. Za chwilę aktualności, w tym reakcje na papieski list do wiernych w Irlandii. Natomiast na koniec ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o 7 drogach odpuszczenia grzechów według Orygenesa. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa i ja Ciebie nie potępiam. Idź o tej chwili już nie grzesz. Tak przemawia Boże miłosierdzie, nie potępia, ale wzywa, byśmy na nowo podejmowali drogę nawrócenia. Wdzięczy Bogu za Jego dobroć, wytrwale postępujmy na tej drodze. Serce Wam błogosławię.
Właśnie słynnemu fragmentowi Ewangelii świętego Jana o jawnogrzesznicy oraz o oskarżających ją przed Jezusem faryzeuszach i uczonych w piśmie Benedykt XVI poświęcił niedzielne rozważanie na Anioł Pański. Podkreślił dramatyczność sceny ze świątyni jerozolimskiej, gdzie od słów odpowiedzi Jezusa zależy nie tylko życie pochwyconej kobiety, ale i jego samego. Wystawienie Jezusa na próbę jest bowiem niczym innym jak staraniem ze strony jego przeciwników, by uczynił fałszywy krok i sam został oskarżony.
Tymczasem Jezus jest pełen łaski i prawdy. Wie, co kryje się w sercu każdego. Pragnie potępić grzech, ale ocalić grzesznika i zdemaskować obłudę. Ewangelista Jan podkreśla pewien szczegół. Gdy oskarżyciele nalegają nań, Jezus pochyla się i pisze palcem po ziemi. Jak zauważa święty Augustyn, ten gest ukazuje Chrystusa jako boskiego prawodawcę. Tak bowiem Bóg wypisał prawo swym palcem na kamiennych tablicach. Jezus jest zatem prawodawcą, jest ucieleśnioną sprawiedliwością. Jak brzmi jego wyrok? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Te słowa są pełne bezbronnej siły prawdy, obalającej mur obłudy i otwierającej sumienia na sprawiedliwość wyższego rzędu, na sprawiedliwość miłości, w której wyraża się wypełnianie wszelkich przykazań.
Druga część ewangelicznej sceny to Jezusowy dialog z jawnogrzesznicą, której nie odważają się potępić oskarżyciele. Słowa Zbawiciela: i ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz, otwierają przed kobietą nowe życie.
Bóg pragnie dla nas jedynie dobra i życia. Zabiega On o zdrowie naszej duszy za pośrednictwem swoich sług, uwalniając nas od złego mocą sakramentu pojednania, aby nikt nie uległ zatraceniu, ale by wszyscy mieli możliwość nawrócenia. W tym roku kapłańskim pragnę zachęcić pasterzy do naśladowania świętego proboszcza z Ars w posłudze sakramentalnego przebaczenia, aby wierni odkryli na nowo jego znaczenie i piękno oraz by zostali uzdrowieni przez miłosierną miłość Bożą, która posuwa się aż do chęci zapomnienia o grzechu, żeby nam przebaczyć. Drodzy przyjaciele, uczmy się od Pana Jezusa, by nie osądzać i nie potępiać bliźniego. Uczmy się bezkompromisowości wobec grzechu, poczynając od własnego, a wyrozumiałości dla ludzi.
Przed zakończeniem południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI przypomniał o zbliżającej się 25. rocznicy ustanowienia przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji w najbliższy czwartek wieczorem zostanie zorganizowane na placu Świętego Piotra specjalne święto młodych z Rzymu i regionu Latium. Pozdrawiając z kolei wiernych po francusku, papież zwrócił się szczególnie do osób konsekrowanych.
Kościół was potrzebuje, by ukazać ludziom naszych czasów drogę prawdziwego szczęścia. Pilnie strzeżcie w sobie i we wspólnotach ewangelicznego zapału, który ożywiał waszych założycieli. Niech wasz misyjny dynamizm roznieca wokół was radość wiary i wzbudza powołania wśród młodych.
Opublikowany wczoraj papieski list do katolików w Irlandii o nadużyciach seksualnych względem nieletnich wyraźnie podzielił tamtejsze organizacje zrzeszające ofiary. Dublin Rape Crisis Center oraz Irish Survivors of Child Abuse, dwie z trzech instytucji pomagających poszkodowanym, z zadowoleniem przyjęły list Benedykta XVI. Doceniają one szczerość i precyzję watykańskiego stanowiska, które bez dwuznaczności stwierdza, że Kościół irlandzki popełnił ciężkie grzechy względem nieletnich. Organizacje ofiar z satysfakcją przyjmują też fakt, że duchowni popełniający tego typu przestępstwa podlegać powinni również prawu cywilnemu.
Tymczasem trzecia irlandzka organizacja ofiar One in Four krytycznie odniosła się do roli Watykanu, która jej zdaniem została pominięta w dokumencie. Organizacji brakuje wyraźnego odniesienia się Stolicy Apostolskiej do winowajców, którzy powrócili do stanu duchownego. Jej zdaniem niedostatecznie sprecyzowano dyscyplinę kościelną w odniesieniu do osób zamieszanych w molestowanie dzieci i młodzieży.
Z naszego doświadczenia w Anglii i Walii nauczyliśmy się, że najważniejszą rzeczą jest uznanie i wzięcie głęboko do serca szkód wyrządzonych dzieciom, które doświadczyły nadużyć, stwierdził z kolei arcybiskup Vincent Nichols. W oświadczeniu wydanym po lekturze papieskiego listu przewodniczący angielskiego episkopatu przypomniał, że solidne procedury zapewniające bezpieczeństwo najmłodszym są konieczne i nieodzowne. Uważa on, że wszelkie zarzuty winny być rozpatrywane szybko i przy pełnej współpracy z odnośnymi władzami. Procedury te powinny też być sprawiedliwe, trwałe i efektywne oraz cieszyć się szerokim poparciem społecznym. Arcybiskup Nichols zauważył, że działania zmierzające do budowy solidnego systemu ochrony najmłodszych i najsłabszych w Kościele brytyjskim są bardzo trudne i wymagające, ale są jedyną drogą, którą należy dalej iść.
Papieski list potwierdza, że działania podjęte przez Kościół w Szwajcarii były poprawne, jeśli chodzi o postępowanie w przypadku nadużyć, powiedział natomiast rzecznik tamtejszego episkopatu. Ksiądz Walter Miller dodał, że obecnie otoczono opieką ofiary molestowania oraz zachęca się je, by zawiadamiały odpowiednie władze o przestępstwie. Dotychczas nikt ze szwajcarskich poszkodowanych nie złożył doniesienia wymiarowi sprawiedliwości. Szwajcarski rzecznik przypomniał, że odpowiednie procedury wprowadzono tam w 2002 roku, a teraz papieski list jest dobrą okazją do ich przejrzenia i zaktualizowania. Opat Martin Verlen, będący członkiem Episkopatu Szwajcarii, zaproponował przy tej okazji, by stworzyć specjalną międzynarodową listę duchownych podejrzanych o pedofilię, z której mogliby korzystać biskupi. Tego rodzaju inicjatywa już funkcjonuje w USA w formie internetowej bazy danych.
Papieski list do wiernych w Irlandii został z uwagą przyjęty w Austrii, kraju, który również zmaga się z problemem oskarżeń duchownych o molestowanie seksualne. Metropolita Wiednia uznał publikację za prawdziwy list pasterski, który z wielką jasnością odnosi się do problemów znanych także nad Dunajem. Kardynał Christoph Schönborn poinformował w związku z tym, że w Wielką Środę w wiedeńskiej katedrze odbędzie się specjalne nabożeństwo pokutne. Przewodniczący Episkopatu Austrii wyraził też swoje nadzieje związane z tamtejszym okrągłym stołem na temat nadużyć wobec nieletnich zwołanym przez ministrów sprawiedliwości i do spraw rodziny. Skala przestępstw w tym kraju obejmujących ludzi kościoła to co najmniej 300 przypadków.
Z kolei w Holandii ukazanie się papieskiego listu zbiegło się z opublikowaniem danych co do oskarżeń duchownych o nadużycia seksualne. Zajmująca się tą kwestią Komisja Doradcza Episkopatu Pomoc i Prawo poinformowała, że do tej pory wpłynęło 1100 tego rodzaju doniesień. Praktycznie wszystkie mają dotyczyć lat 1950-1970.
Wielu komentatorów najnowszego dokumentu porównuje radzenie sobie z kryzysem przez dwóch ostatnich papieży. Podkreśla się doświadczenie Benedykta XVI wyniesione z Kongregacji Nauki Wiary, która badała sprawy oskarżeń duchownych podczas pontyfikatu Jana Pawła II. Niestety wielu dziennikarzy wykorzystuje kryzys w Kościele, by pogrążyć w nim osobiście obecnego papieża. Ton artykułów wyraźnie przekierowuje uwagę opinii publicznej z Irlandii na Niemcy. Wmieszanie Benedykta XVI w tamtejsze przypadki molestowania nieletnich ma go skompromitować, osłabić wiarygodność jego nauczania i jeszcze bardziej pogrążyć Kościół. Podobnie rzecz się ma z łączeniem papieskiego brata, księdza Georga Ratzingera, z historią niemieckich nadużyć. Widać wyraźnie, że celem toczącej się debaty nie jest bynajmniej rozwiązanie społecznego problemu pedofilii.
Prasa międzynarodowa w internetowych wydaniach uporczywie dopisuje Polskę do listy krajów, w których zanotowano kościelne nadużycia względem nieletnich. Budzi to o tyle zdziwienie, że nie precyzuje się skali problemu na ziemiach polskich, ani nie wymienia konkretnych przypadków. Autorzy artykułów wydają się wręcz sugerować, że w katolickiej Polsce sprawa nadużyć duchownych ma się podobnie jak w Irlandii. Autorzy najwyraźniej nie zdają sobie sprawy z historycznych uwarunkowań funkcjonowania polskiego kościoła po II wojnie światowej, zupełnie odmiennych od tych, jakie dominowały na Zachodzie. Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O 7 sposobach odpuszczania grzechów, czyli o nauce Orygenesa. Kto słuchał naszej poprzedniej audycji o dyscyplinie pokutnej Kościoła pierwszych wieków, pamięta zapewne, że mówiliśmy o miłosiernej i rozsądnej zarazem postawie biskupa Cypriana wobec tych, którzy zaparli się Boga w czasie prześladowania. Powiedzieliśmy wówczas, że w świadomości Kościoła jedno było całkiem jasne. Grzechy to poważna sprawa. Ze wszystkich sił trzeba ich unikać, zwłaszcza po chrzcie. Grzechy tylko Bóg jeden może darować. Pozostaje nam zatem liczyć na Jego miłosierdzie w dniu sądu. Natomiast pokuta jest sprawą Kościoła, kwestią dyscypliny, a nade wszystko ratunkiem dla tego, kto się od Boga odwrócił, kto wypadł ze wspólnoty, kto potrzebuje specjalnego czasu nawrócenia, by odnowić w sobie pragnienie naśladowania Chrystusa i zażyłości z Bogiem. Wierzymy bowiem w jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, ale też w moc modlitwy wspólnoty Kościoła, w świętych obcowanie. Zbawienie tych, którzy się zaparli, choćby i w czasie prześladowania, jest w ręku Boga, ale nie wolno nam takich odtrącać ani porzucać, zwłaszcza jeśli proszą o pojednanie. Święty Cyprian jasno wskazywał, że po to właśnie jest biskup i prezbiterzy wraz z całym ludem, by grzesznika otoczyli modlitwą i pomogli mu żyć tak, aby Pan na końcu czasów znalazł nas godnymi zmiłowania. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy w Kartaginie posługę biskupa sprawował Cyprian, na drugim krańcu Morza Śródziemnego żył Orygenes. Jego dziejami zajmowaliśmy się już kiedyś i to obszernie, dziś więc powiedzmy tylko, że był Aleksandryjczykiem nie tylko z pochodzenia, ale też w sposobie myślenia o Bogu, człowieku i świecie, teologiem niezwykle wrażliwym na duchowy charakter znaków Bożego działania, wierzącym głęboko w moc Jego słowa. W swych pismach egzegeta nasz wielokrotnie wracał do kwestii odpuszczenia grzechów i, jak to zwykle u Orygenesa bywa, poszukując przy tym jej głębszego znaczenia. W komentarzu do Księgi Kapłańskiej mistrz aleksandryjski ukazuje różne drogi, na których możemy zabiegać o odpuszczenie naszych grzechów. Czytamy zatem: pierwszy sposób polega na tym, że przyjmujemy chrzest na odpuszczenie grzechów. Takie stwierdzenie wcale nas nie dziwi. Jest przecież treścią wiary Kościoła, którą wyraził już święty Paweł. Wiarę tę wielokrotnie już ukazywaliśmy w naszych audycjach. Mówi więc dalej Orygenes: drugi sposób odpuszczenia grzechów zawiera się w męce męczeństwa. Po tym, co powiedzieliśmy o męczennikach w poprzedniej audycji, i to stwierdzenie zdaje się jasne. Męczeństwo za wiarę jest w najwyższym stopniu naśladowaniem Chrystusa, całkowitym do Niego upodobnieniem. Starożytni głęboko wierzyli, że kto otrzyma łaskę wytrwałości w męczeństwie, z pewnością dostąpi oglądania Boga. Mówi znów Aleksandryjczyk. Trzeci rodzaj odpuszczenia grzechów osiągnąć można przez udzielanie jałmużny. A więc dzielenie się z potrzebującymi też ma szczególną moc oczyszczania. Tym bardziej warto ją praktykować, skoro ubogich zawsze wielu mamy wokół siebie. Kolejny, czwarty rodzaj odpuszczenia grzechów dokonuje się przez to, że i my odpuszczamy grzechy naszym braciom. I oczywistym tego potwierdzeniem są słowa Chrystusa, które przecież codziennie wypowiadamy w modlitwie pańskiej. Tej drogi usprawiedliwienia przed Bogiem nie sposób przecenić. Wszak nie jesteśmy aniołami, nie zawsze czynimy dobro. Czasami jesteśmy dla naszych bliźnich bardziej zawadą niż pomocą. Jeśli zatem z serca odpuścimy naszym braciom, to czy nasz Pan nie weźmie nas w obronę w dniu ostatecznym? Piąty rodzaj odpuszczenia mamy wówczas, gdy ktoś nawróci grzesznika z jego błędnej drogi. Ale ten sposób stosować należy bardzo ostrożnie. Napominać można, ale trzeba wiedzieć, dlaczego właściwie to robimy. Żeby przypadkiem się nie okazało, że zamiast ratować człowieka, tak naprawdę chcemy go tylko uczynić na nasz własny obraz i podobieństwo. Taki grzech zahaczałby o bałwochwalstwo, o idolatrię z nami samymi w roli pogańskich bałwanów. Niech Pan nas broni przed przekonaniem, że dużo bardziej jesteśmy warci naśladowania niż nasz Bóg, cichy i pokorny. Bo jest według Orygenesa także szósty rodzaj odpuszczenia, który dokonuje się przez pełnię miłości. Przez pełnię, podkreślmy, a więc nie przez namiastki i zastępniki. Aby zatem otrzymać przebaczenie przez miłość, musimy kochać na modłę Chrystusa, który przecież do końca nas umiłował, aż do zaparcia się siebie, do rezygnacji ze swego, zapomnienia o sobie, wydania się w nasze ręce i aż do śmierci krzyżowej. A po tym wszystkim aleksandryjski egzegeta znajduje jeszcze siódmy sposób na uzyskanie odpuszczenia grzechów. Ale jest on twardy i trudny, mianowicie przez pokutę. A zatem, zanim przystąpimy do pokuty, zanim, jak mówi psalmista, łzami będziemy obmywać nasze łoże, zanim wyznamy nasze grzechy kapłanowi pańskiemu i zanim poprosimy o pojednanie z Bogiem i z Kościołem, trzeba wpierw sięgnąć po te wcześniejsze sposoby, po wyznanie i życie według wiary, pogodne znoszenie przeciwności, dzielenie się z potrzebującymi, darowanie winy, nawracanie się i nade wszystko ofiary miłości. Dopiero wówczas ma sens gest pokuty, by nie był tylko cielesny i materialny, by wypływał z naszego wnętrza, by miał leczniczy charakter dla naszego ducha i czynił nas podobnymi do Chrystusa, który uniżył samego siebie i stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Laudetur Jezus Chrystus.